teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj w magazynie o teatrze bez przerwy bardzo nieprzypadkowy gość. Tegoroczna supermarka Radia Kraków dla teatru nowego Proxima. A moim i Państwa gościem jest dziś Łukasz Błażejewski, scenograf, performer, malarz i dyrektor artystyczny sceny przy Krakowskiej. Zaczniemy może od próby mikrofonu.
Cześć, jesteśmy w Pałacu Nieśmiertelności, w miejscu, gdzie spełniają się marzenia na Krakowskiej 13.
Dobrze, bardzo lubię próbę mikrofonu. Uznajmy, że już zaczęliśmy ten wywiad, bo próby mikrofonu ujawniają różne rzeczy. Twoja próba mikrofonu ujawniła mi, jak ważne jest to miejsce dla ciebie, jak bardzo zaangażowało właściwie wszystko, co masz, serce, głowę, kieszeń, metaforyczną kieszeń również. Gdybyśmy tak się umówili, powiedzmy 3 lata temu, to gdzie to spotkanie nasze i rozmowa byłoby? Bo nie w Pałacu Nieśmiertelności, który zawładnął tobą ostatnio.
Oczywiście wokół też teatru nowego Proximy, z którego właściwie to miejsce się zrodziło i jakby z tego kolektywu ludzi, która się spotkała już prawie 20 lat temu.
Jak Atena z głowy Zeusa, tak mi przyszło do głowy, teraz wyskoczył pałac.
O, pięknie.
No tak widzisz to, ale to ty inspirujesz.
No to miejsce, myślę, które udało nam się stworzyć. I właściwie to myślę, że ten pałac, on się tworzył od samego naszego pierwszego spotkania, jeszcze na Gazowej, gdzie zaczynaliśmy i gdzie wszyscy myśleli, o chłopcy sobie coś tam w piwnicy dłubią, pewnie za chwilę się to wypali. Poza tym też mieliśmy takie hasło, że w Krakowie nic takiego nie przetrwa, bo Kraków jest specyficzny, hermetyczny i te wszystkie różne inne sztampowe teksty, które są
konserwatywny, i tak dalej.
Natomiast no, my przetrwaliśmy, a ludzie, którzy to mówili, dawno nie ma o nich słuchu. Natomiast to jest myślę, że mniej ważne. Ważne jest to, że po 10 latach przenieśliśmy się na Krakowską 41, na drugie piętro, czyli z piwnicy od razu wywindowaliśmy na wysokości i tam troszeczkę musieliśmy zmienić profil teatru i działanie, bo oczywiście większa widownia, inne myślenie, my bardziej myślę dojrzeli.
Co wyszło na dobre, mam wrażenie, bo jednak Gazowo to było miejsce takie, kto wiedział, ten wie, a teraz teatr ma taką formułę również, przepraszam za to wyrażenie, którego użyję, popularną także, po prostu jest miejscem, o którym się wie i to już nie jest żadna taka niszowa wiedza.
Tak, zresztą myślę, że to też trochę warunki wymusiły, dlatego że jeszcze na Gazowej mogliśmy sobie pozwolić na różne rzeczy, natomiast na Krakowskiej płacimy tak wysoki czynsz, że po prostu te rzeczy musimy mieć takie, które będą się sprzedawać, mówiąc kolokwialnie, ale też oczywiście nie zapominamy o tym, żeby mieć radość z tego, co robimy, więc po prostu to łączenie i balans między tą popularnością, jak mówisz, która gwarantuje po prostu nam utrzymanie się na powierzchni, po w ogóle spełnianie marzeń. I myślę, że już na Gazowej nam przyszedł do głowy, takie mieliśmy rozmowy swoje wewnętrznie, że fajnie by było spotykać się w jakimś miejscu z super ludźmi. I że w ogóle gdzie szukać tych super ludźmi, którzy mają również podobne jakby rozkminianie świata, sensu, idei w ogóle życia na tej planecie.
Życia i nieśmiertelności.
I przecież natychmiast nam przyszło do głowy, że przecież ten teatr jest takim narzędziem do tego, żeby gromadzić tych ludzi i wtedy zaczęły się pojawiać pierwsze pomysły, jak tych ludzi zatrzymywać po spektaklu, bo oczywiście ludzie mogą przyjść anonimowo, wyjść i w ogóle nie musi dojść do konfrontacji, do poznania, do rozmowy. Więc już wtedy zaczęliśmy robić różne projekty społeczne, różne działania, wernisaże, spotkania, które prowokowały do tego, żeby tych ludzi poznawać. A już właściwie na Krakowskiej bardzo świadomie, w Literackiej mamy takie zwyczaje, że zawsze po spektaklu aktorzy, którzy u nas grają i my również, schodzimy do Literackiej, żeby się poznać, pogadać, posłuchać uwag, posłuchać tego, co ludzie mają też do powiedzenia na temat naszej działalności, ale też pogadać właśnie o nieśmiertelności i o różnych innych tematach, które nas frapują.
Ale uśmiecham się do tej nieśmiertelności, bo może już pewnie o tym rozmawiałeś już nieraz, bo wyobrażam sobie, że to hasło niemniej jedną jakoś tak przytrzymało, ale skąd w ogóle ta myśl o nieśmiertelności się wzięła? Ja chyba nie chciałabym być nieśmiertelna.
No właśnie, tak myślę, że to hasło w ogóle prowokuje.
Lubię opowieści o wampirach i tam ten motyw takiego niemożności pożegnania się z życiem jest właściwie potwornie dotkliwy.
Ja myślę, że tu jest jakaś taka pewna ambiwalencja się wkrada, ponieważ trochę chcemy być nieśmiertelni z myślą tą, że w ogóle nie wyobrażamy sobie tego, że nie istniejemy trochę. Albo mówi się o tym, że całe nasze życie napędza strach przed śmiercią. Są takie różne psychologiczne teorie filozoficzne. I w ogóle myślę, że to życie i ten koniec życia, ta nieśmierć, albo to pragnienie nieśmiertelności bez końca dotyczy każdej strefy naszego życia. No i jest mocno prowokacyjne. I ja myślę, że wielokrotnie przyglądaliśmy się sobie, że no starzejemy się, dojrzewamy, zmieniają się nasze poglądy, zmienia się miejsce naszego w ogóle bycia w środowisku, w wszechświecie. I ta śmierć ciągle wraca. Więc pomyśleliśmy, że nieśmiertelność to jest świetny zapalnik do tego, żeby prowokować rozmowy na wszystkie tematy, no bo ten temat, on się pojawia, właściwie dotyka każdej strefy naszego życia. No i oczywiście pałac, czyli pałac to jest architektura, która nie posiada cech obronnych, w związku z tym jest reprezentacją tego, czym możemy się pochwalić. No i stąd właśnie wynikł pałac nieśmiertelności, by właśnie umacniać tą społeczność gromadzącą się i budującą się wokół teatru.
Łukaszu, a może to jest tak, że jako twórca, jako artysta wizualny, jako scenograf utrzymujący się z tego, może ci po prostu nie dość było tej przestrzeni i chciałeś jeszcze więcej zaprojektować. Może to gdzieś po cichu cię napędzało. Skoro już mamy odrobioną lekcję tej nieśmiertelności, zgadzam się, ale tak myślę, bo chwilę temu oprowadziłeś mnie i jestem pod wrażeniem, bo to są no nieomal takie metaforyczne kilometry przestrzeni.
Właściwie to...
Proszę, Państwo tego nie widzą, bo ty się naprawdę uśmiechnąłeś teraz. Więc może coś jest na rzeczy.
No tak, sam jestem zawsze zaskoczony, ile razy tu przychodzę, to jestem zaskoczony, że to się wszystko udało i póki co się udaje, bo oczywiście niestety nie jesteśmy nieśmiertelni i wszystko ma swój kres, i początek, i koniec. Natomiast jakie są początki, to bardziej bym powiedział, że mnie zawsze bardzo dużo interesowało w życiu. W ogóle to jest motor i sens mojego życia, czyli w ogóle jestem bardzo ciekawy w ogóle tego wszystkiego, co tu się wokół dzieje i wciąż nie mogę uwierzyć, że chodzę w jakimś ciele, które ma ręce, nogi, porusza się, ma swoją motorykę, niezależne myślenie, a może zależne, nie wiadomo, i że na jakiejś kulce, która się kręci, sobie chodzimy i tworzymy różne rzeczy. I to jakby może jest banalne i dziecięce, ale właśnie to jest ta energia, która mnie prowadzi przez życie i właściwie bardzo szybko gdzieś tam taka wewnętrzna potrzeba byłaby tą ciekawość eksplorować i wyrażać właśnie w sztuce. Dlatego już liceum, to było liceum plastyczne w Zielonej Górze i właściwie już konsekwentnie potem studia Akademia Sztuk Pięknych i doktorat nawet sztuki, więc poważnie traktuję to w swoim życiu.
Z czego pisałeś pracę?
Z natury, natura rzeczywista kontra natura w pudełku teatralnym, magicznym, gdzie się zmienia w świecie bez słońca.
Nic nie.
Tak, więc o tym pisałem. Ale właściwie teatr okazał się być i scenografia właśnie i kostiumy okazały się być najbardziej pojemne do tego, żeby się wyżywać na różnych polach właśnie w sztuce, bo jest, tam jest właściwie się buduje świat od zera. Jest i design, i obraz, i malarstwo, i światło, i projektowanie ubioru, i grzebanie w historii naszego podróżowania po właśnie fashion i designie, i wnętrzach. Więc właściwie teatr jest najbardziej pojemny, ale wciąż to się gdzieś tam mi rozlewa. To znaczy potrzebuję jednak i czasami popracować nad jakąś właśnie ideą, tutaj Pałac Nieśmiertelności i idea jakiejś społeczności, która się rodzi nawet na granicy, nie wiem, jakiejś może religii, poszukiwania sensu, Boga, piękna, filozofii.
A powiedz, jak to bardzo takie, powiedziałabym, będzie dosyć wulgarne pytanie, znaczy wulgarne nie w tym kolokwialnym znaczeniu, ale zbyt proste, ale może spróbujesz się z nim zmierzyć, może też masz już doświadczenie w odpowiadaniu na to pytanie, jak tworzyła się twoja estetyka, język, którym się posługujesz, bo on jest bardzo wyrazisty, on, no właśnie już zaczynam to opowiadać, a chodzi o to, żebyś to ty opowiedział.
No właśnie myślę, że to jest, jak ona się tworzyła, znaczy ona się ciągle dzieje i to się stwarza, ale właściwie odpowiedziałbym na to pytanie w taki sposób, że mam wrażenie, że to nie ja wybrałem sztukę, tylko to ona mnie wybrała. To znaczy to po prostu jest choroba, którą pamiętam od zawsze, odkąd zaczyna się jakaś moja świadomość i pamięć. To pamiętam, że chciałem być wynalazcą, że poszukiwałem, że coś próbowałem sklejać, że chciałem coś rozumieć, że to jest po prostu skaza, której się nie da wydrapać i wyskrobać, a jeżeli ktoś próbuje, to ona gdzieś wylezie. Więc wydaje mi się, że ja ciągle się rozpoznaję w tym i ta estetyka. Oczywiście były etapy w życiu, że próbowałem spojrzeć na to i zastanowić się, czy ja w ogóle mam jakiś styl, bo bardzo długie lata sobie myślałem, że w ogóle, ale co z tą sztuką w ogóle, co to jest tak naprawdę? Nie miałem do końca zdefiniowanego tego tworu, w którym się poruszam, ale też miałem wrażenie, że w ogóle, że ja nie mam stylu, że wszyscy mają jakiś styl, tylko ja kurwa nie mam.
No nie, przepraszam, kto to mówi? Dobrze, no ale umówmy się, że masz prawo do takich wątpliwości teraz. No.
Tak, ale był taki etap, w ogóle pandemia dla mnie, okrutny czas dla niektórych, dla mnie czas podsumowań, troszeczkę takiej izolacji, w której mogłem podsumować jakiś etap i w ogóle zastanowić się, zdefiniować sobie na nowo to, w czym jestem, co robię, czym jest w ogóle sztuka dla mnie, czym jest dla świata, czym może być i w ogóle jak w Polsce jest też postrzegana. Zresztą byliśmy razem na spektaklu Borczucha w Starym.
To było o tym właśnie.
A to było o tym, a właściwie nie wiem, no, może to nie jest teraz moment na wypowiedź na ten temat, ale...
Ale co, że nie rozmawiasz o przedstawieniach kolegów?
A nie, rozmawiam. Nawet chciałem napisać, bo właściwie to jest spektakl, który dotyczy bezpośrednio mojego środowiska. Zresztą Michała też, no bo przecież wywodzi się ze sztuk wizualnych, jest tak. Po Akademii Sztuk Pięknych. I ja się świetnie bawiłem w ogóle na tym spektaklu i w ogóle uwielbiam aktorów, tam tych wspaniałych, kocham ich w ogóle, podziwiam od lat, więc super się wcielili. Natomiast w połowie spektaklu miałem taki komentarz wewnętrzny, czy to jest komedia, czy to jest komedyjka, bo i właściwie czekałem na pęknięcie, czekałem na jakąś definicję sztuki, na nie wiem, na coś, jakiś ciężar. A właściwie mam wrażenie, że to była jedna wielka szydera z artystów i jakby zbiór z bardzo, bardzo świetnie skrojonych kalek, które doskonale znam z Akademii, to się powtarza wszędzie, te środowiska są bardzo podobne, ten sposób myślenia, absurdu, potknięć, próby w ogóle definiowania samego siebie, które są na zewnątrz śmieszne i to było super, ale
może Michał po prostu jest za blisko tego, bo tak sobie pomyślałam, że on sam jako wywodzący się z tego środowiska no, tak bardzo z niezwykłą wrażliwością to widzi i czuje i może trochę, nie wiem, zabrakło tego dystansu, żeby to jakoś uwznieślić albo wyprowadzić na inne piętro. No jest dosyć niełaskawy wobec artystów, to prawda.
Tak, takie mam wrażenie nawet...
Ale pewnie częściowo samo sobie tak myśli, nie wiem.
No może, ale właściwie taką refleksję na sam koniec, która mi równie łatwo, jak łatwo się oglądało ten spektakl, mi przyszła, no to jakkolwiek, cokolwiek mówisz głupiego, jak najbardziej absurdalnie się zachowujesz, cokolwiek robisz, to i tak jakby masz prawo do tego, żeby być takim, jakim jesteś. I to może jest fajna konkluzja, tylko wydawałoby się, że jednak jakieś chyba oczekiwania są większe od Teatru Narodowego i od Michała Boczucha też zresztą, bo jednak Polska chyba ciągle jest jednym z tych krajów i tych środowisk, które ciągle nie rozumieją w ogóle funkcji sztuki w naszym społeczeństwie. Mam wrażenie, że w tym kontekście ten spektakl jest szkodliwy nawet.
No jest to bardzo ciekawe i bardzo Ci dziękuję, że się podzieliłeś tym, bo to jest też dla mnie jakieś inne światło. No i też myślę, że rozmawiamy o czymś ważnym właśnie, o miejscu i roli artysty we współczesnym świecie. A jak się widzisz jako twórca jednak spełniony, bo przygotowywałam się tutaj i naprawdę... Liczba Twoich prac, realizacji, również to, co robisz jako ta persona, która już nie jest Łukaszem, tylko jest pewnym księciem, no to naprawdę imponuje, robi wrażenie. Daje Ci satysfakcję, jakiś feedback tej Twojej pracy?
No wiesz, jak to jest z artystami, oni wciąż są niezadowoleni. Ale ja nie chcę się na tym koncentrować, to znaczy ktoś mi kiedyś powiedział, w ogóle też na Akademii Sztuk Pięknych wielokrotnie usłyszałem, że trzeba się zająć jednym, znaleźć sobie motyw, który będzie rozpoznawalny i to ci gwarantuje sukces, żeby zaistnieć w świecie sztuki i w ogóle takiej popularnej, jak to też dzisiaj
używać. Zdzisław Beksiński, dziękuję bardzo.
Tak. No właśnie, i w ogóle to do mnie nie przystaje, dlatego że ja niestety zajmuję się tak wieloma rzeczami i tyle wątków równolegle prowadzę i na tylu różnych poziomach i w tylu różnych kierunkach, że właściwie nie da się mnie sklasyfikować tak łatwo. Pewnie da się, ale trzeba tak się odsunąć dosyć daleko i wtedy może jakiś ten obraz się narysuje faktycznie tego stylu, czy tego, o co mi chodzi. A jak się tak na szczegóły spojrzy, to tego jest tak dużo, że można zwariować i stwierdzić, nie, no ten facet nie wiadomo, czego on chce. Natomiast ja się z tym pogodziłem, bo miałem też takie zagwozdki, a trzeba się zająć jednym i właśnie tam kropla drąży skałę. To znaczy pogodziłem się z tym, że jakby nie jestem w mainstreamie i jakby to nie o to do końca mi chodzi. To znaczy moim celem jest to, żeby jakby swoją ciekawość zaspokajać. Narzędziem tego jest sztuka. Więc spełniam marzenia. To, co tylko sobie wymyślę, wymarzę, przed chwilką Ci pokazywałem wannę, wymyśliłem sobie, że fajnie by było kolekcjonować rozmowy z ludźmi i że to w ogóle tyle ciekawych rozmów jest, które w ogóle nigdy nie ujrzą światła dziennego, a że uwielbiam wannę i pianę i uważam, że to jest piękny moment w ogóle zanurzenia się tam i wielokrotnie spędziłem z ciekawymi ludźmi w ogóle prywatnie po prostu w wannie, więc stwierdziłem, że to będę nagrywać wywiady z ludźmi w wannie, no i po prostu to jest, wiesz, idea, która się pojawia, no i właściwie można pomyśleć, Jezu, co to za pomysł, nigdy się nie zrealizuje. No a gdzieś tam udało mi się wypracować też w sobie taką dyscyplinę, żeby jednak te na pozór niemożliwe pomysły realizować. I mam żółtą wannę, w której się kąpię z różnymi ludźmi i gadamy.
Mogę powiedzieć, widziałam ją. Rzeczywiście jest to żółta wanna. Łukaszu, ale... Rozmawiamy o tobie i właśnie Tak to miało wyglądać, ale teraz przyszło mi do głowy, że jednak jako scenograf bardzo często uczestniczysz też w bardzo zbiorowych procesach. Czy dla ciebie to jest jakiś problem, albo inaczej, co ci to daje, bo pracujesz dużo, więc to znaczy, że to nie boli. I są też fajne efekty tej pracy. No ale nie każdy, jednak artysta to jest taka bardzo samotna droga tak naprawdę, tworzenie. No a tutaj musisz się często podporządkować wizji innego artysty.
No jest tak, teatr i w ogóle scenografia i kostiumy, no to jest na pewno trudny zawód. Nawet kiedyś czytałem jakieś rankingi i bardzo się zdziwiłem, ale też właściwie nie, że to jest jeden z najbardziej stresujących zawodów. I faktycznie jest coś takiego, że jak przychodzę do teatru, by zrobić jakąś nową produkcję, to poznaję wszystkich w teatrze. To znaczy, no może najmniej tą administrację czy księgowe, ale to też, no bo to z nimi podpisujemy umowy. Ale poznaję na początek reżysera i wszystkich realizatorów i z nimi pracuję. Potem poznaję aktorów, potem poznaję wszystkie pracownie techniczne, krawieckie, potem poznaję wszystkich maszynistów, obsługę sceny, budowniczych, scenografii, potem ludzi od charakteryzacji, ludzi, którzy pracują w garderobach, garderobiane, którzy ubierają aktorów. Więc właściwie poznaję wszystkie piony, wszystkich ludzi, którzy składają się na to symboliczne słowo teatr. I na pewno to wymaga jakiejś takiej otwartości na ludzi, jakiegoś jednak myślę, łatwości wchodzenia w relacje, ale też stawianie granic, wymaganie od nich, negocjacje i jakby trzymanie pieczy nad tym, no i też spowodowanie, że ten zespół będzie chciał pracować na ten wspólny projekt. I wiem, że no gdzieś tam myślę, że to mi się udaje przeprowadzać w taki sposób, myślę, bezbolesny, w takim sensie, że obserwuję kolegów, koleżanki, którzy mają duży problem, w sensie wchodzą łatwo w konflikty, że często te zespoły nie są niezadowolone, skarżą mi się też czasami.
Klasyka.
Klasyka, więc. Ale ja myślę, że to jest. Ja to uwielbiam. To znaczy, poznaję tak dużo różnych ciekawych ludzi, barwnych, z różnymi charakterami. Czasami się te mechanizmy powtarzają, czasami je zaskakują. No to jest przygoda sama w sobie. Już właśnie na tym poziomie takim relacyjnym to jest super.
A jak pracujesz nad jakąś konkretną scenografią? Czy nie wiem, może opowiedzmy o tym, nad czym teraz pracujesz, bo będzie ci może łatwiej tak opowiadać.
No wydaje mi się, że za każdym razem to jest inaczej. To znaczy wiadomo, że są jakieś różne ścieżki, które się, albo jakieś modele, które się przyjmuje, ale tak, po pierwsze to z każdym reżyserem się inaczej pracuje. Teraz pracuję z, miałem pierwszą próbę, portret Doriana Greya, nad którym pracujemy z Piotrem Siekluckim. Z nim się inaczej pracuje i w ogóle w naszym teatrze nowym Proxima, to jest specyficzny model teatru, się też specyficznie pracuje, ale też realizuje właśnie w obecnie.
Z Piotrem się znacie, prawda? Więc
tak, no lata.
Pewnych rzeczy nie musicie sobie mówić.
Dokładnie.
Kłócicie się? Czy...
O Jezu, i to ile? A ile na noże było? A były już takie czasami
że
momenty.
Koniec.
Tak, że koniec, ale to w ogóle nie jest bez końca, jest nieśmiertelne póki co. Ale też na przykład realizuje teraz spektakl z Radkiem Rechcikiem w Teatrze w Kielcach, w Teatrze Instytucjonalnym, który w ogóle się rządzi innymi prawami niż Teatr Proxima, który jest prywatny, gdzie nie ma pionów technicznych, w sensie nie ma pracowni, a w Teatrze w Kielcach, w którym realizujemy Prosty sposób narzucenie palenia, no tam też inaczej się będzie pracowało, ponieważ no, tam jest pełna ekipa, pracownie krawieckie, co uwielbiam. Znaczy uwielbiam to, jak w teatrze są pracownie i są
tak,
ludzie.
I nie wszędzie już są, prawda?
Tak,
zleca
no.
Się na zewnątrz.
Oczywiście, no pamiętam za Cywińskiej chyba były tak. Redukowane etaty w teatrach. I myślę, że ze szkodą niestety, dlatego że teatry, w których to zostało polikwidowane, one i tak musiały znaleźć sobie jakieś pracownie na stałe do współpracy albo kilka różnych pracowni, źródeł, z którymi współpracują. Bo to jest jednak specyfika ogromna sceny, to znaczy tam inaczej krzesło się buduje, inaczej się kroi marynarkę niż na życie. Ja się śmieję zawsze, że no, teatr to jest fabryka patentów i czasami głupia łyżeczka po prostu ona musi być specyficzna, musi być wyważona, bo dany efekt trzeba osiągnąć. Poza tym aktorzy też na scenie, oni wchodzą w pewien stan i ich motoryka jest inna. Zawsze, czasami się śmiejemy, że no ten aktor no zawsze drze ciuchy, zawsze podrze, nie wiadomo jak mu uszyć i tak, albo ten zawsze urywa klamki. Ale ja też się na to nie złoszczę, dlatego że no wiem co to znaczy, w sensie to jest pewien stan, kiedyś zawsze opowiadam taką anegdotę przy tej okazji, że mój znajomy, bardzo ogarnięty koleś na życie, nagle podchodzi do mnie i Łukasz, jak ten pasek się odpina? Więc ja podchodzę, no spokojnie odsuwam to, co tam trzeba i go odpinam. A on, no tak. Więc to jest po prostu pewien stan, w którym oni są.
Musisz to brać pod uwagę.
Muszę to brać pod uwagę i trzeba być na to też wyrozumiałym i też w budowaniu, czy w szyciu, czy w konstruowaniu kostiumu trzeba to brać. Tak.
Kiedy zaczynacie właśnie próby, no choćby do portretu Doriana Greya, to jak to wygląda? Piotrek Sieklucki mówi, że, no, że to będzie współczesne, czy bardziej właśnie w stylu epoki. Jak wyglądają? Czy ty mówisz, chłopie, to nie może być współczesne?
No z Piotrem się tyle znamy, że i właściwie też dużo czasu spędzamy ze sobą, w sensie na rozmowach różnych o ideach, które nam się udaje realizować. Więc przy okazji czerpiemy z siebie nawzajem, nawet nie wiadomo w którym momencie kto od kogo co wziął. Więc myślę, że no, Piotr się ze mną dzieli już na tym poziomie poszukiwań, a czasami ja mu coś podrzucam, a czasami on się czymś zainspiruje, a czasami nawet przychodzi z czymś bardzo gotowym i wtedy...
I wtedy ty mówisz, no ale no, przepraszam bardzo.
Tak, akurat Piotr myślę, że się nie obrazi, ale to jest ten reżyser, który do końca nie widzi scenografii i kostiumów i chwała mu za to i dla mnie to jest otwarte pole do tego, żeby działać. Więc tak, no, ale na przykład już przy Dorianie mi wrzucił, że słuchaj, coś myślę, że kolor różowy. I czasami takie hasło, ale ono jest uruchamiające, więc...
To będzie różowy?
Tak, myślę, że ten róż jest fajnym punktem wyjścia, ale teraz właśnie cały szkopuł w tym, żeby poszukać miliony odsłon różu. I to jest fajne wyzwanie.
A masz jakąś taką scenografię, którą zrobiłeś i ją bardzo lubisz i na przykład żałujesz, że już tego spektaklu nie ma, no bo przypominam, że rozmawiamy o tym czymś bardzo materialnym, co jednocześnie jest bardzo właśnie, wcale nie jest nieśmiertelne. No.
Tak, jest kilka scenografii, które, no właśnie wspominałem ci, że mam łóżko z Amadeusza.
Cudowne.
Tak, z Amadeusza, z którego zresztą z tego łóżka wychodziło nagle sześć pięknych kobiet w cudownych strojach z przez dziurę w materacu ukrytą tam. Więc tak, no mam takie scenografie, które... No i właśnie Amadeusz w Teatrze Polskim z Gajdzisem, które zrobiliśmy, w którym w spektaklu brało 50 osób udział, albo nawet więcej, bo tam był jeszcze chór. No i spektakl oczywiście nie zszedł, nie był rentowny i mnóstwo kostiumów, które tam uszyliśmy, nawet niektóre odkupiłem, no to żałuję, że nie zostały wygrane. Ale też przypominam sobie, że z Marią Spis zrobiliśmy kilka spektakli w Gnieźnie i przynajmniej dwa, których żałuję, że nie mogły więcej pożyć, dłużej pożyć. No myślę, że to ze względu na miasto, które jednak ma ograniczoną liczbę mieszkańców i te spektakle się szybciej zgrywają. I tam co najmniej takie dwa spektakle, jeden z taki spektakl, jak on się nazywał, W każdym razie tam były takie górskie klimaty i wymyśliłem takie nadmuchiwane góry, takie ogromne poduszki, które nagle wstawały, to znaczy one gdzieś były takie pomarszczone, białe i nagle się nadmuchiwały, robiły super efekt. Także tak, jest kilka takich światów, za którymi tęsknię, ale na szczęście mam bardzo dobre zdjęcia z tych spektakli i czasami sobie je oglądam.
Jesteś kolekcjonerem, lubisz się otaczać przedmiotami, bo to zauważyłam, jest taka przypadłość bardzo wielu scenografów, no, ale są też tacy, którzy się zupełnie nie przywiązują.
Tak, to znaczy wiele osób, które wchodzi w moje przestrzenie, to jest albo zachwycone i nagle się czuję bardzo zainspirowane, bo tutaj jest mnóstwo estetyk, mnóstwo przedmiotów. Każdy zresztą ma w sobie, nosi jakąś historię i jakąś genealogię posiada. Ale mam też czasami taki feedback od ludzi, o Jezu, ja tu nawet bym nie mógł zasnąć, bo tu jest tak dużo bodźców. Ja tego bardzo potrzebuję, to znaczy ten mój świat w głowie i we wnętrzu jest tak bardzo nawarstwiony i skomplikowany, że ja potrzebuję to wyrzucać na zewnątrz w postaci jakichś elementów i ja się w tym czuję bardzo dobrze. To znaczy nie lubię... Znaczy też lubię white cube, bo to też jest przesada, tylko w drugą stronę. I minimalizm też bardzo lubię, ale ta moja...
To będę musiała wyciąć ten kawałek i potem odtwarzać. Minimalizm też bardzo lubię, powiedział.
No w każdym razie...
Wiesz, że nikt ci nie uwierzy.
Tak. Ale pod ręką potrzebuję mieć jednak wielość i przesadę i póki co to jest mój azymut i moje hasło przewodnie w życiu, które jest moim naturalnym środowiskiem. Lubię przeładowane przestrzeni, oczywiście w sposób przemyślany albo taki, który jednak ma swoją równowagę.
I metodę, bo wydaje mi się, że bez metody, która jest wyłącznie tobie znana, a może nawet nie wyrażona, ale gdzieś no, wyraża jakąś potrzebę jednak jakiegoś uporządkowania świata, bo bez tego nie mógłbyś być scenografem, bo to przecież nie jest tylko spontaniczny gest, chociaż dokładnie może tak wyglądać.
No to jest malowanie obrazu, myślę. To znaczy i takie... Pamiętam, że jak tutaj tą pracownię urządzałem, to musiałem tu trochę pobyć, to znaczy zapuścić energię, pomyśleć i to się po prostu namalowało w głowie, a potem wyszło na zewnątrz.
Teraz tak, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do pracowni. Siedzimy przy Twoim biurku, a właściwie przy takim stole do pracy i no właśnie ten stół też jest o tym, o czym w tej chwili rozmawiamy, że to wszystko, co wychodzi z głowy, co jest właśnie takie kolorowe, energetyczne, wydawałoby się spontanicznie, no jednak spontaniczne, jednak powstaje w takim otoczeniu, które jest dość spokojne i czyste, bo na tym biurku jest tylko to, co powinno być. Są zeszyty, są teksty, są narzędzia do pisania i ewentualnie klejenia.
Tak, to znaczy stół jest dla mnie bardzo ważny. Znaczy, jeżeli nie mam stołu, to nie pracuję. No jeszcze musi być temperatura odpowiednia pomieszczenia, bo jak jest za zimno, to też mi nic nie działa.
Nikniesz po prostu.
Tak, to po prostu siedzę i tylko poszukuję, myślę, gdzie zdobyć ciepło. Także musi być ciepło i musi być stół. Duży stół, na którym układam przedmioty, które składają mi się na całość albo potrzebuję ich do inspiracji nad pracą w danym projekcie. Poza tym to też jakby mi porządkuje, bo oczywiście te robię symultanicznie ileś projektów na różnych poziomach i jak mam przedmioty, które mi się kojarzą z danymi rzeczami, to jestem to w stanie panować nad tym.
Czyli co tu jest, z jakiego porządku? No jest scenariusz portretu Doriana Graya, inaczej być nie może.
Tak, jest książka językowa, próbuję opanować jakiś język, co z trudem mi przychodzi. Samorolnictwo musi być roślina oczywiście, bo połączenie z przyrodą i...
No tak, twój doktorat.
Mój doktorat, ale też projekt, nad którym obecnie pracuję, czyli UNATERRA, wizja zjednoczonej Ziemi. Piszę list, który chcę wysłać do wszystkich prezydentów świata i królów, mówiący o tym, czy Ziemia jest gotowa na to, by się zjednoczyć i zacząć myśleć o nas jako o całości, jako przedstawicieli Ziemi, Ziemian, więc mam taki projekt, który oczywiście zahacza też o ekologię i o dbałość, o relacje, o pokój, o dobro i piękno na Ziemi.
To jest Piotrze, nie wiem dlaczego powiedziałam Piotrze, no ale wiesz, duch Siekrutskiego niestety jest gdzieś tu w pobliżu, którego pozdrawiamy, bo tak się należy zachować.
Tak.
Powiedz, a co ci w tej sytuacji, bo już zostawmy stół, no ten stół wygląda tak, jak powinien wyglądać, to znaczy cieszę się, że wygląda właśnie tak, bo w tym stole jest też ogromna powaga, w tym, co masz na stole, jest ogromna powaga twojej pracy, która no wbrew właśnie tym różnym, wbrew temu tęczowemu spektrum, i mówię tutaj o jakby dostępie do różnych rejestrów, które jest w twojej sztuce, to jednak zawsze wychodzę z założenia, że jeśli to wszystko nie jest dobrze przemyślane, to po prostu nie może zadziałać. A tutaj no właśnie tak wygląda, jak byłoby, no jak dobre podstawy do pracy.
To znaczy, ja myślę, że no, jak już wspomniałem, ten doktorat świadczy o tym, że chyba poważnie traktuję to, czym się zajmuję, i w ogóle wychodzę z założenia, że sztuka, często zwykło się mówić, upraszczając, że sztuka to jest coś takiego, zresztą w spektaklu też to było i często artyści też się tak tłumaczą, że sztuka to jest coś, co nie jest potrzebne. Oczywiście to wiadomo, że to jest przekora i pewna prowokacja, ale no, ja wychodzę z założenia, że sztuka jest bardzo ważna w społeczeństwie naszym, że ona ma ogromną wagę i wpływ na to, gdzie w ogóle jesteśmy. I to połączenie też sztuki z nauką jest też bardzo ważne, dlatego że no, niejednokrotnie te idee, wielkie idee naukowców, naukowe, wywodzą się właśnie z tego źródła, z tego laboratorium naszego życia, czyli właśnie ze sztuki, no bo ja myślę, że sztuka pełni w społeczeństwie taki dział, który zajmuje się eksperymentowaniem.
Nawet wyzwalaniem też różnych rzeczy.
Tak.
Trochę rezerwuarem dziwnych. No, w sztuce możemy na przykład być kimś, kim nigdy nie będziemy.
Tak, i oczywiście część rzeczy ma prawo nie wyjść, bo to są doświadczenia. Oczywiście część tych wymysłów, tworów, dzieł kompletnie nie ma racji bytu albo się w ogóle na nic nie przekłada, ale właśnie po to jest ten dział w naszym życiu, żeby tam właśnie eksperymentować i pozwolić sobie na porażkę, pozwolić sobie na próbę.
Również sam bywasz na scenie i to już jest bardzo, jesteś zarówno aktorem w przedstawieniach, no na pewno w jednym z hitów Teatru Nowego Proxima, jak i stworzyłeś taką właśnie personę. Więc proszę, opowiedz jeszcze o tym, bo to jest kolejne jakby przekroczenie granicy. Czy zawsze to robiłeś, czy to przyszło w pewnym momencie?
Myślę, że oczywiście performance to jednak jest wystawianie się na publiczność, na oczy obserwatora. Więc na pewno ten performance, on mi towarzyszył od dawna.
I zawsze byłeś tym prens negatyw?
Nie, prens negatyw się narodził, kiedy wyjechałem podczas studiowania na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wyjechałem na Erasmusa do Orléans we Francji. I tam gdzieś mnie dopadła jakaś samotność, tęsknota za krajem, ale też nowe społeczeństwo, w którym trudno mi się było odnaleźć.
Francuzi się specjalizują w tym, że trudno się u nich odnaleźć.
Tak, chociaż tam najbardziej to Polonia mi dopiekła. No ale też poczułem jakąś ogromną wolność tam we Francji. To znaczy w ogóle totalnie inne podejście do sztuki, do myślenia o sztuce, i czułem, że że jakby coś ze mnie spadło to i poczułem, że muszę to jakoś nazwać, że potrzebuję jakiejś postaci, która się właśnie narodziła w tym wyzwoleniu. Tak pojawił się Prens Negatif. Negatif, bo miałem wtedy świra na punkcie kserowania i w negatywie i coś tam powielania, więc ten negatyw, dorysowałem sobie koronę i powiększyłem zdjęcie w negatywie na kserokopiarce i wszedł Prens Negatif.
Fajne.
Taka jest generalnie.
A jego odsłony też masz policzone, tak jak spektakle, czy to jest bardziej właśnie takie spontaniczne i cię napada?
Tak, właściwie to jest już ponad 25 chyba performance'ów takich, które są zarejestrowane, zdokumentowane, bo oczywiście było dużo takich mniejszych form, które gdzieś umknęły, ale tak myślę, że mam zdokumentowanych około 25 performance'ów.
I co ci to daje? Dlaczego to robisz?
No właśnie, to jest trochę to, co pytałaś w teatrze, w spektaklach, że jest tam reżyser, który ma ostatnie zdanie, który jest tym bogiem tego świata. I myślę, że faktycznie czasami trzeba się podporządkować, chociaż nie zawsze, ale czasami się zdarza. I jest to też zawód, który się uprawia, no ja się utrzymuję z teatru i z projektowania scenografii, kostiumów, więc często trzeba się podporządkować, jest też wielość ludzi, więc są kompromisy. No i myślę, że coś na pewno by mi w głowie pękło, gdybym nie miał jakiegoś wentylu i nie mógł realizować tych totalnie moich rzeczy po mojemu. I myślę, że performance daje mi to, to jest ten mój bezpiecznik, z którego korzystam i co najmniej raz w roku muszę zrobić taką rzecz dla siebie, która będzie totalnie moja i ona mnie w jakiś sposób pozwala mi funkcjonować.
Uzdrawia cię.
Uzdrawia. O tak, uzdrawia.
Rozumiem. I tam sobie też oczywiście projektujesz kostium i tak dalej.
Tak, oczywiście czasami płaczę, bo nie mam czasu jeszcze na to i nie, czasami mówię, jeszcze to bym mógł zrobić, ale tak, jeżeli mam czas, to udaje mi się nawet zaprojektować kostium i też mam ten background z teatru, więc kontaktu z różnymi ludźmi i potrafię pracować i z choreografem, i z kompozytorem, więc staram się angażować do tych performance'ów bardzo dużo ludzi. To są performance'y często zbiorowe, właściwie już takie trochę spektakle performatywne, w których czarujemy jakieś światy.
Ten projekt, nad którym teraz pracujesz, o którym chwilę temu, ten taki globalny projekt.
Una Terra.
To będzie właśnie twój projekt performerski?
To będzie też performance, bo oczywiście wysyłam te listy, liczę na zwrotki, projektuję całą identyfikację wizualną Ziemi, papeterię, która będzie nosiła znaki tej tej identyfikacji i liczę, że ktoś odpowie jednak i chciałbym zrobić na pewno wystawę z tych listów, ale też planuję warsztaty z różnymi ludźmi, których chcę pozbierać z różnych środowisk, do takiej pracy warsztatowej na temat tego, co to w ogóle, co to by było, albo jak, co powinniśmy zrobić, żeby się zjednoczyć i być ziemianami. Albo z jakimi trudnościami moglibyśmy się spotkać. Po prostu taką pracę warsztatową chciałbym wykonać z ludźmi, teoretyczną, jakąś taką, wymyśleć w ogóle ten świat jakby w takim punkcie w przyszłości, jakby to mogło wyglądać. Ale też myślę o hymnie i tutaj chcę zaangażować ludzi na początek bardzo lokalnie, tutaj ludzi z Krakowa, którzy się czują Polakami i jeszcze jakąś narodowością, coś mają wspólnego, może mama Japonka, albo ojciec z Ukrainy, albo więc chciałbym zebrać taką grupkę ludzi i z nimi zrobić perfo na temat właśnie takiej idei, że można być razem przy jednoczesnym zachowaniu swojej autonomii. I myślę, że to może być też klucz na takie zjednoczenie.
No, niby nie jest to skomplikowane, a jednak jak się okazuje, historia ludzkości świadczy o tym, że absolutnie nie jesteśmy w stanie osiągnąć właśnie takiego stanu.
Tak, projekt brzmi oczywiście bardzo utopijnie, ale myślę, że no właśnie sztuka pozwala na to, żeby tą utopię eksplorować.
Kiedy siedzisz przy biurku na swoim pomalowanym na biało krzesełku, podnosisz wzrok, to co widzisz? Teraz siedzimy tak, że ja mam to za plecami. To jest widok, podnosisz wzrok i ten widok cię jakoś koi, inspiruje, pobudza. No właśnie siedzisz i na przykład coś ci nie idzie. Nie wiem, czy w ogóle miewasz takie momenty, czy wszystko ci wychodzi od razu. Midasem.
Nie, wiadomo, że znaczy są momenty, kiedy to bardzo łatwo przychodzi, albo wręcz nawet nie wiadomo skąd przychodzi i tak bardzo kompletne, a czasami to jest męczarnia i wiadomo, że nawet te pomysły, które przychodzą bardzo łatwo, one jednak wymagają bardzo dużo pracy i takiego bycia ze sobą i albo z komputerem, albo z narzędziami, które potrafią to zwizualizować, sprzedać tą ideę. Ale tak, faktycznie przestrzeń, w której pracuję, ona musi być po mojemu ułożona i wtedy faktycznie są takie momenty, słuchaj, zgadłaś, że patrzę na przestrzeń i ona musi mnie uspokajać. To znaczy, to jest obraz, który mnie inspiruje, który daje mi bezpieczeństwo, nad którym nie muszę się zastanawiać. On po prostu, to jest tutaj ta energia, która jest potrzebna do tego, żeby skoncentrować się na tym wewnątrz siebie, na tym celu.
Cudowne te tkaniny tam zasłonięte zasłonami też, cudownymi.
Tak, w ogóle ja bardzo potrzebuję wzorów, kolorów. To mnie konstytuuje, to mi daje wszystko to, co sprawia, że czuję się dobrze i bezpiecznie.
To nie urodziłeś się w odpowiednim klimacie, bo my jednak jesteśmy bardziej z krainy deszczowców, mam wrażenie.
No niby tak i Polska też się mówi o niej, że jest szarobura, ale no właśnie dlatego chyba mogę bez limitu szaleć i mogę być wyraźny i mogę być widoczny, czego też potrzebuję, myślę, gdzieś tam. I też mam poczucie misji jakiejś.
No, dobra końcówka. Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję za spotkanie i za zaproszenie tutaj do pracowni.
Dziękuję za odwiedziny. Uwielbiam gości, szczególnie takich.